Paryż, Radio France International, wtorek 8 sierpnia, minęła godzina 18. Z paryskiego domu Radia nad Sekwaną witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizujące audycję Emocja Popowska i Technik Antoine. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia, a w skrócie. ONZ wstrzymał dostarczanie pomocy humanitarnej w Libanie Południowym. Izrael ocenia jako interesującą propozycję rozmieszczenia żołnierzy libańskich na południu kraju. Nowa fala ataków uzbrojonych band miejskich w São Paulo. Brak informacji na temat stanu zdrowia Fidela Castro. Władze Kuby zapewniają, że na wyspie przebiega pokojowa sukcesja. W hiszpańskiej Galicji wszczęto śledztwo na temat podpaleń. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Piotrami Moszyńskim i Kamińskim przegląd prasy i komentarz europejski. Następnie paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego i kronika internetowa Anny Bernhardt. Na koniec naszej audycji paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej. Na początek wiadomości dnia. Agendy humanitarne ONZ wstrzymały we wtorek dostarczanie pomocy do południowego Libanu. Poinformowali o tym wysocy przedstawiciele organizacji w Genewie po ostrzeżeniu wystosowanym przez armię izraelską. W ulotkach zrzuconych w ciągu dnia Izrael ostrzegł ludność cywilną południowego Libanu, że zbombarduje każdy pojazd przemieszczający się na południe od rzeki Litani, co obejmuje także miasto Tyr. W związku z zaistniałą sytuacją rzeczniczka Światowego Programu Żywieniowego Christiane Bertion poinformowała, że nie będzie dziś konwojów z pomocą na terenie południowego Libanu. Agendy ONZ nie próbowały nawet wystąpić do armii izraelskiej, by uzyskać gwarancję bezpieczeństwa, jak czynią to zazwyczaj. Dostarczenie pomocy humanitarnej do Libanu, nawet do miejsc nieobjętych z działaniami zbrojnymi, stało się ekstremalnie trudne, oświadczył ponadto Antonio Guterres, wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców. W kraju nie ma już stref pewnych, powiedział. Bombardowanie może obecnie nastąpić w każdym miejscu. Tymczasem Mark Regev, rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapewnił, że Izrael dołożył jak największych starań, by skoordynować swoje działania ze społecznością międzynarodową, ONZ-em, Czerwonym Krzyżem i innymi organizacjami. Regev stwierdził, że jego kraj nie chce widzieć katastrofy humanitarnej. Nie leży to w naszym interesie politycznym, podkreślił. We wtorek naloty izraelskie oraz walki lądowe między Caalem i Hezbollahem trwały nadal. Armia izraelska poinformowała o śmierci swoich trzech żołnierzy z rąk bojowników Hezbollahu. 7 Izraelczyków zostało rannych. Pierwszy żołnierz zginął, a 5 zostało rannych w gwałtownych starciach w mieście Bint Jubail. Izraelczycy zabili z kolei 15 Hezbollahów. Również 2 izraelskich żołnierzy rezerwy zginęło, a 2 zostało rannych w walkach w zachodnim sektorze frontu w rejonie wsi Dibil. We wsi Gazieh w południowym Libanie w izraelskim nalocie lotniczym zginęła 1 osoba, 3 zostały ranne, a 3 kolejne znajdują się pod gruzami. Nalot miał miejsce w czasie pogrzebu 15 ofiar poprzedniego nalotu. Zdaniem dziennikarza Reutera, który znajdował się w miejscu zdarzenia, samoloty izraelskie wystrzeliły co najmniej 2 rakiety w kierunku wioski szyickiej, jednak nie w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Chiński wysłannik specjalny na Bliskim Wschodzie, San Bian, stanowczo potępił izraelskie naloty w Libanie, jak doniosła oficjalna agencja prasowa Sana. Chiński wysłannik stwierdził, że, cytuję, jego kraj chciałby znać stanowisko Syrii na temat rozwoju sytuacji i obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wypowiedź ta nastąpiła po spotkaniu wysłannika Chin z syryjskim wiceministrem spraw zagranicznych Faisalem Maktadem w Damaszku. Chiński wysłannik przybył w poniedziałek do Damaszku w ramach swego tournée bliskowschodniego, które zawiedzie go do Egiptu, Arabii Saudyjskiej, na terytoria palestyńskie i do Izraela. W Nowym Jorku natomiast kontynuowane są zabiegi dyplomatyczne mające na celu wypracowanie wspólnej rezolucji ONZ i porozumienia o zawieszeniu ognia. Brytyjski premier Tony Blair stwierdził, że rezolucja mogłaby ujrzeć światło dzienne już we środę, ale nie obejmowałaby ona warunku wycofania wojsk izraelskich z Libanu. Przeciwnie w stosunku do tego, czego żąda Bejrut. Jak ocenił prezydent USA George W. Bush, wycofanie się armii izraelskiej stworzyłoby pustkę, z której mogliby skorzystać bojownicy Hezbollahu.
Premier Izraela Ehud Olmert uznał za interesujący krok poniedziałkową zapowiedź władz Libanu w sprawie rozmieszczenia armii libańskiej na południu tego kraju. Zdaniem Olmerta takie posunięcie warte jest rozważenia. Powiedział on, dowiedziałem się wczoraj o decyzji rządu Libanu w sprawie zaangażowania 15 tysięcy żołnierzy armii libańskiej na południu. To interesujący krok, który uważnie przestudiujemy, rozważając wszelkie ewentualne implikacje takiego posunięcia. Dopiero wówczas ocenimy, do jakiego stopnia będzie ono praktyczne oraz jakie byłyby ramy czasowe takiego kroku. Szef izraelskiego rządu jednocześnie powiedział, że nic mu nie wiadomo o rzekomych planach rozszerzenia izraelskiej kontroli na nowe obszary Libanu, o czym wcześniej wspominał w wywiadzie radiowym minister obrony Amir Peretz. Olmert zapowiedział jednak, że sprawa ta będzie jednym z tematów planowanego na środę posiedzenia rządu. Dodajmy, że rano we wtorek izraelski minister Tzachi Hanegbi jako pierwszy oficjalny przedstawiciel Izraela skomentował libańską zapowiedź rozmieszczenia wojska na południu kraju, a był to komentarz znacznie odbiegający tonem od wypowiedzi premiera Olmerta. Hanegbi uznał mianowicie, że zaangażowanie armii libańskiej na południu kraju to tylko propagandowy wybieg mający ułatwić sytuację przede wszystkim Hezbollahowi. Dobrze znamy armię Libanu, powiedział Hanegbi. To armia wirtualna, która nigdy nie brała udziału w rzeczywistym konflikcie. Z kolei izraelski dziennik Haaretz we wtorkowym artykule redakcyjnym sugeruje, że rozmieszczenie na południu Libanu armii tego kraju byłoby dobrym rozwiązaniem dla obu stron. Nadal jednak, podkreśla gazeta, nie wiadomo, czy taki krok zostałby przez rząd libański potraktowany jako realizacja rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1559, zakładającej także rozbrojenie Hezbollahu. Libańska inicjatywa, zaznacza izraelski dziennik, z pewnością jednak umocni pozycję tego kraju w Radzie Bezpieczeństwa w sprawie zmian w proponowanej przez Stany Zjednoczone i Francję rezolucji na temat Libanu. Jeśli jednak w ciągu najbliższych 24 godzin nie nastąpi żadna zmiana, będąca wynikiem inicjatywy libańskiego premiera Siniory czy społeczności międzynarodowej, armia, kończy Haaretz, uzyska zielone światło dla marszu po libańską rzekę Litani i po niektóre punkty poza linią tej rzeki.
Wiadomość z ostatniej chwili. W nalocie izraelskim we wsi Gazieh w południowym Libanie 6 osób zostało zabitych, 28 rannych. Jakie nastroje panują w społeczeństwie izraelskim, mówi nasza korespondentka w Jerozolimie, Ewa Lutkiewicz.
Społeczeństwo izraelskie jest wyczerpane wojną. Jak jest to możliwe, że rząd Izraela nie zdawał sobie sprawy, że organizacja Hizbollah potrafiła zebrać taką siłę? Jest to pierwszy raz w historii Izraela, że 1/3 ludności, 1,5 miliona, już od miesiąca siedzi w schronach. Tylko wczoraj spadło ponad 150 krat już na teren północy. Wielu komentatorów oskarża rząd, że przez ostatnie 6 lat bardziej dbali o swoje rozgrywki polityczne niż o państwo, a Hizbollah zbroił się. Na początku tygodnia powołano do wojska siły rezerwy. Teraz już prawie nie ma rodziny w Izraelu, która by nie miała kogoś walczącego w Libanie. Wielu z rezerwistów zostawili żony i dzieci na północy pod ogniem Katiusz. Sami twierdzą, że poszli chętnie. Jest to wojna o samo prawo istnienia Izraela, ale bardzo martwią się o swoje rodziny. W dalszym ciągu słychać głosy lewicy, która woła o natychmiastowe zawieszenie broni. Ale po demonstracji lewicy w ubiegłym tygodniu, na której zebrało się mniej ludzi niż się spodziewano, lewica jest coraz słabsza. Wprawdzie 31 pisarzy, między nimi Amos Oz, wypowiedzieli się pod koniec tygodnia przeciwko kontynuacji wojny. Dosyć z kultem siły. Libańczycy to nasi sąsiedzi. Musimy z nimi żyć. Bombardowanie nic nie daje. Trzeba próbować rozmawiać z każdym, kto tylko chce rozmawiać. W dzisiejszej gazecie Haaretz pisze jeden z jej głównych korespondentów, Gidon Lewi, że można było zażegnać tę wojnę. Jeśli Izrael w swoim czasie oddałby wzgórza Golan Syrii i podpisałby umowę pokojową, nie byłoby wojny. Podpisanie umowy z Syrią odizolowałoby wtedy też najbardziej zawziętego wroga Izraela, Iran. Ale przez te wszystkie lata, ponieważ Syria siedziała cicho, nikt o tym nie myślał. A teraz mamy taką wojnę. Tak twierdzi. Możliwe, że więcej Izraelczyków nie chce się do tego przyznać, zgadza się z nim. Ale z drugiej strony dziwią się, że świat stał się taki jednostronny. Dlaczego pokazują tylko ofiary w Libanie? Dlaczego media światowe nie pokazują, że od miesiąca siedzimy w bunkrach i codziennie spadają na nas katiusze, które rozbijają nasze domy? Katiusze, które nie wybierają ofiar. Dwie ostatnie kobiety, które zginęły w Hajfie, były Arabkami. W ogóle trzeba pamiętać, że Hajfa jest miastem trzech religii. I do tej pory zginęło od katiusz taka sama liczba ofiar arabskich, żydowskich i chrześcijańskich. Wiadomo, że sceny z Libanu są okropne, ale my też jesteśmy codziennie ostrzeliwani. Myśmy tej wojny nie chcieli, żeśmy jej nie zaczęli. Dlaczego świat nie rozumie, że Hizbollah jest organizacją terroru i trzeba ją zlikwidować? Te głosy są w tej chwili w Izraelu najsilniejsze. Ewa Ludkiewicz dla Radia RFI, Jerozolima.
Tu Paryż, RFI. 24 osoby zginęły we wtorek w Bagdadzie, w tym 19 w dwóch zamachach, które miały miejsce w centrum stolicy, pomimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Pierwszy atak nastąpił wcześnie rano w pobliżu przystanku autobusowego w dzielnicy Nahda, w centrum miasta. Bomba domowej roboty wybuchła w momencie przejazdu minibusu i taksówki. 9 osób zginęło, 8 zostało rannych, poinformowało irackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Niecałe 4 godziny później dwie bomby wybuchły w odstępstwie kilku minut, dewastując doszczętnie targowisko Hordzia, największe w mieście i znajdujące się również w centrum Bagdadu. Co najmniej 10 osób zginęło, a 69 zostało rannych, podało to samo źródło ministerialne. Dwie rakiety spadły ponadto po południu na teren tzw. zielonej strefy podwyższonego bezpieczeństwa, gdzie znajdują się budynki irackich instytucji państwowych i ambasada amerykańska. Rannych zostało 6 Irakijczyków, poinformowała armia amerykańska. Wreszcie 2 strażników i 3 pracowników zostało zabitych w napadzie na bank w północnym Bagdadzie. 3 osoby zginęły w silnej eksplozji samochodu pułapki w stolicy Sri Lanki, Colombo, poinformowali świadkowie i lankijska policja. Bomba wybuchła w leżącej w centrum miasta dzielnicy mieszkalnej. Tymczasem tamilscy rebelianci zwolnili blokadę kanału nawadniającego w północno-wschodniej części wyspy w pobliżu portu Trincomalee, o którego kontrolę trwały walki od 2 tygodni, informację podał AFP, rzecznik rebeliantów. W São Paulo nowe ataki uzbrojonych band miejskich. Celem ataków byli policjanci. Podejrzani napastnicy zostali zabici podczas wymiany ognia z policją w Cotti w regionie metropolii São Paulo. W poniedziałek 2 mężczyzn zostało zastrzelonych przez policjantów podczas próby rzucenia bomby domowej roboty na stacji benzynowej. We wtorek w kilku miastach stanu São Paulo i na przedmieściach ostrzelane zostały komisariaty policji. Spalono także autobusy w Guarulhos, Mała, Santo André, Hyundai, Miguelopolis i Hortolandii. Szef policji w São Paulo, pułkownik Eliseu Borges, poinformował o 78 atakach na 93 cele cywilne i policyjne. Zatrzymano 12 osób. Przypomnijmy, że poprzednie 2 fale napaści uzbrojonych band w São Paulo nastąpiły w maju i w lipcu. Mówi Paryż, RFI. Władze Kuby zapewniają, że na wyspie przebiega pokojowa sukcesja. Brak jednak rzeczowych informacji na temat stanu zdrowia Fidela Castro, przywódcy kraju. W poprzedni poniedziałek Fidel Castro przekazał tymczasowo kierowanie państwem swemu młodszemu o 5 lat bratu, Raulowi, i poinformował, że przeszedł zabieg operacyjny z powodu krwotoku jelitowego. Od tego czasu żaden z braci nie pokazał się publicznie. Więcej na temat Kuby już za chwilę w naszym przeglądzie prasy. Tu Paryż, RFI.
Prokurator miasta Bujnaksk w Dagestanie, republice na południu Rosji, Bitar Bitarow, zmarł w wyniku obrażeń odniesionych we wtorek rano w zamachu bombowym. Wiadomość podała agencja Interfax. Do zamachu na Bitarowa doszło w samym Bujnaksku, około 30 kilometrów na zachód od stolicy Dagestanu, Machaczkały. Obok samochodu, którym prokurator jechał do pracy, eksplodował pojazd wypełniony materiałem wybuchowym. Zaatakowany został również minister spraw wewnętrznych Dagestanu, który na wieść o zamachu na Bitarowa udał się do Bujnakska. W pobliżu miejscowości Talgi kolumna samochodów MSW została ostrzelana z broni automatycznej. Wcześniej eksplodowały 2 ładunki wybuchowe ukryte przy drodze. Minister wyszedł z zasadzki bez szwanku. Zginęli natomiast 2 milicjanci, a 3 został ranny. Napastnicy zbiegli. Na razie nie wiadomo, kto stoi za tymi zamachami. Dagestan jest jednym z najbiedniejszych i zarazem najbardziej skorumpowanych regionów w Rosji. Jakby tego było jeszcze za mało, szerzy się tam również islamski ekstremizm. W ubiegłym roku w tej wieloetnicznej republice sąsiadującej z Czeczenią doszło do ponad 70 zamachów terrorystycznych, w tym 40 w samej Machaczkale. Ich ofiarami byli najczęściej milicjanci, żołnierze, przedstawiciele władz i przedsiębiorcy.
Tu Paryż, RFI. Nie ustaje fala pożarów lasów w Portugalii i w hiszpańskiej Galicji. Hiszpańska policja wszczęła śledztwo.
W hiszpańskiej Galicji szaleją pożary, w ogromnej większości wynikające ze świadomego podpalenia. Cała jednostka żandarmerii wyspecjalizowana w walce ze zorganizowaną przestępczością prowadzi śledztwo. Dzisiaj wieczorem stwierdzono około setki takich pożarów, bardzo zbliżonych do siebie i do zamieszkałych osiedli. Walczą z nimi tysiące strażaków i wojsko patrolujące okolice, by zniechęcić podpalaczy. Władze uważają, że jest to skutek wojny hodowców z właścicielami gruntów. Ci pierwsi bowiem chcą wymusić rozszerzenie pastwisk. W pewnych wypadkach chodzi też o zwykłych piromanów. Nie wyklucza się jednak szeroko zakrojonej, zorganizowanej akcji, stąd udział żandarmerii. Dowództwo Guardia Civil w Madrycie potwierdziło charakter tej nadzwyczajnej misji. Przyjęta w zeszłym roku ustawa, skutek podobnych monstrualnych pożarów, kiedy to spłonęło 180 tysięcy hektarów i zginęło 17 osób, wyklucza natychmiastowe zakwalifikowanie pogorzelisk jako terenów budowy, o co może właśnie chodzić przedsiębiorcom budowlanym. Aresztowano do tej pory 3 osoby, z czego jedna została zwolniona. Co gorsza, w Hiszpanii trwa też kolejna susza, która wywołała spadek zasobów wody. Na zaporach wodnych poziom spadł poniżej 50%, a w dolinie rzeki Segura wynosi zaledwie 13%. Nieco lepiej sytuacja wygląda na północy kraju.
Mówi Paryż, RFI.
Szef ukraińskiej dyplomacji Borys Tarasiuk zapewnił dziś, że mimo zmiany rządu priorytety polityki zagranicznej Ukrainy nie ulegną zmianie. Ujawnił on przy tej okazji, że trwają przygotowania do jego wizyty w Warszawie. Nie określił jednak jej planowanego terminu. Przypomnijmy, że podpisując tzw. uniwersał jedności narodowej, ukraińscy politycy zobowiązali się do kontynuowania dotychczasowej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dokument wymienia w tym kontekście niezmienność dążeń Ukrainy do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Tarasiuk poinformował we wtorek, że po nominowaniu go na stanowisko szefa ukraińskiej dyplomacji otrzymał telefony z gratulacjami od swoich partnerów zagranicznych. Wymienił w tym kontekście m.in. szefową polskiej dyplomacji Annę Fotygę. Przypomnijmy również, że nowy premier Ukrainy, Wiktor Janukowycz, miałby wybierać się z wizytami m.in. do Moskwy i Brukseli, ale waha się jeszcze co do kolejności, w jakiej miałby te wizyty składać. W specyficznej politycznej sytuacji Ukrainy decyzje te będą mieć oczywiście poważne znaczenie symboliczne.
Tu Paryż, Radio France Internationale. Nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński.
Na Kubie bez zmian, pisze w Libération Alain Amar, autor książki o wymownym tytule Kuba Nostra. Trwałość reżimu jest zapewniona, lud zachowuje olimpijski spokój. Tylko minister zdrowia zapewnia, że lider Maximo powraca do zdrowia i już niebawem wygłosi kolejne tasiemcowe przemówienie. W pewnym sensie wszystko było od dawna przewidziane i tak należy zapewne interpretować to, co dzieje się na karaibskiej wyspie. Raúl Castro, cierpiący podobno na raka trzustki, zastąpił Fidela i tyle. Raúl nie pojawił się nigdzie. Telewizja puszcza w kółko jego zdjęcia archiwalne. W istocie jednak, jeżeli przyjrzeć się temu, z bliska w łonie władzy trwa od lat, od upadku Fidela w Bajamo, zajadła wojna o sukcesję. Minister spraw zagranicznych Pérez Roque czy Carlos Larche, odpowiedzialny za nową politykę gospodarczą, są niewidzialni. Swą obecność narzucili zaś generałowie Colomé Ibarra, Leopoldo Sintra Frias i Ulises Rosales del Toro. Protegowani Raúla, który wyhodował ich pod swymi skrzydłami, pozwalając położyć łapę na całej gospodarce. AGESA, firma generałów, kontroluje 85% wyspy, a druga do nich należąca Gaviota trzyma wszystkie hotele, restauracje, kluby itd. Armia z tego nie zrezygnuje, tolerując na razie Raúla, przygotowując jednak za kulisami zmianę reżimu, gdzie pod pozorami kontynuacji rozwijać się będzie przedsiębiorczość prywatna. Oczywiście tylko ich własna. Od 2 lat liczba wizyt przedsiębiorców amerykańskich wzrosła 3-krotnie, pomimo embarga. Komunistyczne kacyki nie powiedziały jednak ostatniego słowa. Ciągnie Alain Amar w Libération. KC wezwało na pomoc towarzysza Machado Ventura, strażnika ideologii, Ricardo Alarcón, przewodniczący zgromadzenia uchodzący za najbliższego Amerykanów, zapewnia nieustannie, że Fidelowi się poprawia. Partia odzyska bowiem blask wyłącznie, jeżeli Fidel, nawet osłabiony, powróci do władzy. Tymczasem trwa wielki blef. Bush potępia brak demokracji, ale mnożą się zakulisowe kontakty Waszyngtonu z Hawaną, gdyż nowi aktorzy kubańskiej władzy chcą umocnić swe układy, jak to czynią od 15 lat. Na Kubie postfidelizm jest nieodwracalny, a postraulizm już się zaczął. Waszyngton strzeże swych interesów, nade wszystko boi się bowiem nagłego lądowania na Florydzie hordy nielegalnych imigrantów, pisze Anna Amar w Libération. Oburzenie oburzonych wielce mnie oburza, pisze natomiast w Le Figaro André Glucksmann, wyrażając zdumienie faktem, że gdy muzułmanie masowo mordują muzułmanów, jak w Iraku czy w Darfurze, to drobiazg, kiedy chrześcijańska armia rosyjska, błogosławiona przez popów, zrównuje z ziemią muzułmańskie miasta i morduje dziesiątki tysięcy dzieci muzułmańskich, nic się nie stało. Rada Bezpieczeństwa nie mnoży nagłych posiedzeń, a Organizacja Państw Islamskich odwraca oczy. Za to 20 cywilów w Kanie to już zbrodnia przeciwko ludzkości. Wynika z tego, że tylko muzułmanin zabity przez Izraelczyka zasługuje na powszechne zgorszenie. Czyżby należało sądzić, że to, co Ahmadinejad mówi na głos, światowa opinia publiczna szepce sobie w duchu. Wystarczy jednak posądzić ją o antysemityzm, a dopiero się oburzy. Nie ma powodu sądzić, że cała planeta popadła w antyżydowską paranoję. Tym większa otacza to wszystko tajemnica. Rzecz w tym, że o ile libańskie zniszczenia budzą większy wstrząs niż tragedia Darfuru czy Groznego, to dlatego, że są podszyte surrealistyczną geopolityką. Iluż to ekspertów postrzega od dziesiątków lat konflikt bliskowschodni jako bijące serce światowego chaosu i jedyny klucz do jego rozstrzygnięcia. Iluż dyplomatów powtarza bez końca, że wrota piekieł i sezam powszechnej harmonii leżą w Jerozolimie. Panuje przekonanie, że póki walczą ze sobą 4 miliony Izraelczyków i tyluż Palestyńczyków, 300 milionów Arabów i 1,5 miliarda muzułmanów żyć musi w nienawiści, krwi i prześladowaniu. A wystarczy pokój w Jerozolimie, zaklinają nas na Quai d'Orsay w siedzibie francuskiego MSZ-u, by w Teheranie, Karaczy, Chartumie i Bagdadzie wygasły pożary, ustępując miejsca powszechnej miłości. Czy nasi mędrcy powariowali? Pyta André Glucksmann w Le Figaro. Czy naprawdę sądzą, że bez tego konfliktu nie byłoby ani rzezi Chomeiniego, ani krwawych dyktatur w Syrii i w Iraku, ani dziesięcioleci islamskiego terroryzmu w Algierii, ani talibów w Afganistanie, ani pleniących się szaleńców bożych? Bardziej prawdopodobna jest niestety hipoteza odwrotna, o której mało kto wspomina, że pokój nad Jordanem jest nie do utrzymania, póki pałace, ulice, znaczna część elity i muzułmańskie sztaby podtrzymują antyzachodnie namiętności. Globalizacja, czyli obalenie granic gospodarczych, a nade wszystko społecznych i umysłowych, budzi twarde, czasem okrutne reakcje, ale niemiecka tradycja antyzachodnia od Fichtego po Hitlera, czy wiecznie odradzająca się rosyjska nienawiść do Zachodu od carów po Stalina, dzisiaj Putina, nie mają nic wspólnego z syjonistyczną jednostką na Bliskim Wschodzie. Tylko naiwniak może sądzić, że irańskie sny o potędze widzą w tak zwanej kwestii żydowskiej coś więcej niż tylko pretekst. Czy ktoś sądzi na serio, że gdyby Izrael naprawdę wymazano z mapy, dżihad uczciłby ten triumf składając broń? Geopolityka nieczystego sumienia, ciągnie André Glucksmann w Le Figaro, uczyniła z Bliskiego Wschodu oś porządku światowego. To prawdziwa religia Unii Europejskiej, wiara niewiernych i niedowiarków na Zachodzie. Postmodernistyczni myśliciele ogłosili przedwcześnie kres ideologii, a przecież taplamy się w ideologicznym urojeniu, zamieniwszy jedynie zwodniczy sen o boju ostatnim na trwożliwe proroctwo niemniej ostatniej i ostatecznej katastrofy. W każdym zdjęciu z Libanu doczytujemy się końca ludzkości. Jerozolima to pępek świata dlatego, że tam leży urojone przez nas jądro końca świata. Tym żywią się nasze fantasmagorie. Jak powiedział kiedyś ironicznie Clausewitz, wojnę zaczyna nie agresor, ale ofiara, która się agresji przeciwstawia. Zatem Izrael jest z konieczności winien, co gorsza zaś winien przepowiedzianego końca świata. Od surrealistycznej geopolityki do delirium wiedzie tylko jeden krok, kończy Glucksmann w Le Figaro. Le Monde zastanawia się natomiast, czy mianując Janukowycza premierem, Juszczenko zdradził demokratyczne ideały pomarańczowej rewolucji, skoro na zachodzie kraju nowy premier to wcielenie przemocy i korupcji poprzedniego reżimu. Dziennik uważa jednak, że ta koegzystencja na szczycie to w przestrzeni postsowieckiej coś zupełnie nowego, a nawet szansa na pojednanie pomarańczowej Ukrainy ze wschodnią niebieską. Na razie najważniejsza jest gospodarka w chwili, gdy Gazprom grozi kolejną podwyżką, co zdaniem dziennika złagodzi być może kontrola stronników Rosji nad kluczowymi sektorami energii. Potentaci węgla i stali ze wschodu robią wprawdzie interesy z Moskwą, ale są również w konkurencji z nią. Partia Regionów to już nie to, co dawniej, zapewnia Le Monde. Swoje 32% głosów zebrała w uczciwym głosowaniu, nad czym czuwał Juszczenko. Ukraina dumna jest zaś dzisiaj z prawdziwych demokratycznych osiągnięć, od pluralizmu poczynając. O całe lata świetlne od pseudodemokracji panującej w sferze postsowieckiej. Janukowicz zobowiązał się przestrzegać prozachodniej linii politycznej. W tym delikatnym okresie Unia powinna zintensyfikować współpracę z Ukrainą, konkluduje Le Monde. Miejmy nadzieję, że ktoś ten apel usłyszy.
Paryską prasę przejrzał Piotr Kamiński, a teraz Piotr Moszyński. Co nowego w Unii Europejskiej?
Możliwość podróżowania po Europie w poszukiwaniu pracy, możliwość stwarzana swoim obywatelom przez Unię Europejską, ma wiele niepodlegających dyskusji zalet i dla pracobiorców, i dla pracodawców. Wiążą się z nią jednak czasami także niebezpieczeństwa. Informacje agencyjne i prasowe z ostatnich dni przypominają o niektórych z nich, dotyczących w szczególności Polaków. Przypomnijmy je więc i my. Ekipa krakowskich prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie obozów pracy zorganizowanych dla Polaków we Włoszech spotkała się dziś w Hadze z prokuratorami włoskimi. Celem spotkania była przede wszystkim wymiana zebranych w toku prowadzonych przez siebie śledztw informacji i dokumentów, a także podjęcie decyzji co do dalszych form współpracy. Informacje o wynikach obrad mają być podane w środę. Organizatorem spotkania jest unijna agencja Eurojust, której pełna nazwa brzmi Europejski Urząd na Rzecz Poszerzania Współpracy Sądowniczej, powołana m.in. w celu koordynacji działań prokuratur w walce z przestępczością zorganizowaną na terenie Unii. Przypomnijmy, że 113 Polaków pracujących na plantacjach we Włoszech zostało uwolnionych 18 lipca w okolicach Bari i Foggi. Pracowali oni po 15 godzin na dobę, zarabiając od 2 do 5 euro za godzinę, z czego część musieli oddawać jako haracz. Dostawali tylko chleb i wodę, spali na gołej ziemi w ruinach budynków gospodarczych lub namiotach. Nie mieli dostępu do bieżącej wody. Z ustaleń prokuratury wynika, że przestępczy proceder trwał od 2002 roku. Według szacunków policji ofiarami niewolniczej pracy we Włoszech może być nawet ponad 1000 Polaków. Przenieśmy się z kolei do Irlandii, skąd nie nadchodzą wiadomości aż tak dramatyczne, ale jednak trochę niepokojące. Z danych irlandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości, cytowanych przez tamtejszy dziennik The Irish Times, wynika, że rośnie liczba Polaków, którzy z braku środków do życia wracają do kraju z Irlandii w ramach rządowego programu repatriacji. Od początku stycznia do połowy lipca bieżącego roku z programu, którym administruje Ministerstwo Sprawiedliwości, skorzystało 207 Polaków wobec 142 przez cały 2005 rok i 51 w 2004 roku. The Irish Times ocenia, że gdyby utrzymał się obecny trend, liczba Polaków wracających do siebie na koszt irlandzkiego podatnika sięgnie w skali całego bieżącego roku 400 osób, a zatem będzie 8 razy wyższa niż w 2004 roku. Według gazety rośnie także liczba Słowaków, Węgrów i Łotyszów korzystających z darmowej repatriacji w pierwszym półroczu bieżącego roku, ale liczby te wciąż nie są duże i poniekąd nic dziwnego, jako że to właśnie Polacy są najliczniejszą grupą imigrantów z nowych krajów Unii Europejskiej, którzy skorzystali z otwarcia irlandzkiego rynku pracy z dniem 1 maja 2004 roku. Ich liczbę ocenia się oficjalnie na około 130 tysięcy. Na program repatriacji obejmujący opłacenie zakwaterowania na 1 do 2 dni, transport na lotnisko i bilet lotniczy, irlandzki podatnik wydał od początku roku do połowy lipca 175 tysięcy euro wobec 230 tysięcy euro w całym ubiegłym roku. Jako obywatele Unii Europejskiej repatrianci mogą wrócić do Irlandii, ale nie mogą skorzystać po raz drugi ze wspomnianego programu. Dodajmy, że w ostatnich dniach The Irish Times napisał, iż 600 Polaków żyje w Dublinie na ulicy. Imigranci z nowych krajów Unii nie mają dostępu do systemu świadczeń socjalnych, o ile nie przepracowali co najmniej 2 lat. Niektórzy, jak pisze irlandzki dziennik, przyjeżdżają z niewielkimi oszczędnościami, słabą znajomością języka i nie udaje im się znaleźć pracy, co stawia ich oczywiście w dramatycznej sytuacji.
Tu Paryż RFI. Z przyjemnością przedstawię dzisiaj Państwu kolejną piosenkę z nowej płyty Laurenta Woolsey. Tym razem będzie to piosenka, którą kiedyś śpiewał Charles Trenet. Dziś śpiewa ją Laurent Woolsey. Le piano de la plage.
I tak łagodnie przeszliśmy do części magazynowej naszej audycji, a teraz już Krzysztof Rutkowski i jego paryskie pasaże.
Opowiem Państwu o historii Francji, o mało znanym jej rozdziale, o związkach generała de Gaulle'a z Moskwą i z Sowietami. W poprzedni wtorek mówiłem, jak Sowieci zdobywali o de Gaulle'u informacje, teraz ciąg dalszy. Mołotow przed spotkaniem z de Gaulle'em w Londynie wysłał dwie tajne noty do Aleksandra Bogomołowa, byłego ambasadora Sowietów przy rządzie Vichy. W tej nocie znalazły się ważne informacje, jak Moskwa oceniała ówcześnie generała oraz, że Sowieci powinni rozniecać w de Gaulle'u jego ambicje do uniezależnienia się od Anglików i od Amerykanów, to znaczy do coraz większego uzależnienia się od Moskwy. Musi pan wytłumaczyć de Gaulle'owi jego otoczeniu, że im wcześniej pozbędzie się otaczających go elementów faszystowskich, czytaj Polaków oraz tych spośród Francuzów, którzy zachowali zdrowy rozsądek wobec Sowietów, tym silniej będziemy go popierać i lepsze będą perspektywy wyzwolenia Francji, czytaj zajęcia Francji przez Sowiety lub przynajmniej ideologicznej dominacji w tym kraju, co się zresztą prawie powiodło. W roku 1942 udało się de Gaulle'owi odnieść wielki sukces, który stanowił podstawę wszelkich działań politycznych. Udało mu się uzyskać najpierw neutralność, a następnie przychylność francuskiej partii komunistycznej. 15 października 1942 Bogomołow wysłał do Mołotowa raport wskazujący, w jaki sposób Moskwa zamierza do de Gaulle'a wyzyskiwać i de Gaulle'a wyzyskiwać do swoich celów. Jego stosunek do nas stanowi wyjątkową, wypadkową pozycję wobec Anglii i Stanów Zjednoczonych. On wie, że będziemy go popierali w jego walce o Francję silną i niezależną. On również rozumie, że silna Francja będzie mogła się oprzeć na tych państwach kontynentu europejskiego, które nie chcą ani dominacji niemieckiej, ani anglosaksońskiej. De Gaulle żądał, by Francja została uznana za mocarstwo sprzymierzone i w pełni uczestniczące w wojnie przeciwko faszystowskim Niemcom oraz cieszyła się równymi prawami co pozostali alianci. Tego rodzaju uznanie nie urządza ani Anglików, ani Amerykanów, a w każdym razie mogłoby nastąpić dopiero po jednoznacznym odcięciu od reżimu Petena. Oznaczałoby ono również, że Francja uzyskuje prawo do podziału zdobyczy po zakończeniu wojny. Jeśli o nas chodzi, to znaczy o Sowietów, wydaje mi się, że tego rodzaju uznanie jest możliwe, a nawet pożądane. Mogłoby ono podnieść morale ludu francuskiego i wzmocnić pozycję Francji na arenie międzynarodowej, na której byłaby ona postrzegana jako nasz potencjalny sprzymierzeniec na kontynencie europejskim, pisał sowiecki dyplomata. W tej samej nocie Bogomołow określił Charlesa de Gaulle'a jako generała ograniczonego i politycznie wstecznego. To cytat. Kilka tygodni wcześniej przywódca wolnych Francuzów oświadczył Bogomowi, że pragnie przenieść swą kwaterę główną z Londynu do Moskwy. Rozmowa odbyła się 6 czerwca 1942 roku w rezydencji de Gaulle'a przy Carlton Gardens. Sowiecki dyplomata tak ją streścił w swym tajnym raporcie. Cytuję. De Gaulle, gdyby ostatecznie zerwał z Amerykanami i z Anglikami, czy rząd Związku Sowieckiego zgodziłby się przyjąć mnie, to znaczy de Gaulle'a, moich zwolenników i moje oddziały na swoim terytorium. Oczywiście to będzie moje zdecydowane i ostatnie posunięcie, pisał de Gaulle, a raczej mówił, i jego słowa zostały w raporcie potem przeniesione. Anglicy nie dadzą mi nawet jednego samolotu z 5-osobową załogą, a ja mam tu przecież 18 tysięcy ludzi, w tym 5 tysięcy marynarzy. Sowiecki dyplomata odpowiedział, że nie odpowie wprost, ale jednak myśli, iż to nie jest zły pomysł i przedłoży propozycję de Gaulle'a swojemu rządowi. De Gaulle odpowiedział, wy jako wielkie mocarstwo musicie być ostrożni, ale ja w takiej sytuacji nie mogę czekać. Sowiecki dyplomata odrzekł, że da mu odpowiedź za kilka dni. W oczekiwaniu na nią poprosiłem, by generał nie podejmował pochopnie ostatecznej decyzji, czytamy w tajnym raporcie przesłanym Stalinowi. Co było dalej, opowiem potem.
De Gaulle'u i Sowietach opowiadał Krzysztof Rutkowski. Tu Paryż RFI, pomyszkujemy w sieci. Anna Bernhardt.
Najstarszy dokument przechowywany w brytyjskich archiwach państwowych został opublikowany w internecie. Wirtualna wersja liczącego sobie 920 lat Domesday Book jest prawdziwą gratką dla bibliofilów. Księga pisana była za czasów Wilhelma Zdobywcy na życzenie władcy, który mając w perspektywie wydatki wojenne zażądał spisu dóbr i majątków królestwa. Domesday Book to najbardziej znany z nazwy przede wszystkim dokument pisany. Teraz dzięki pośrednictwu internetu Brytyjczycy będą mogli ten skarb obejrzeć strona po stronie i to w dodatku dowoli, bez kolejki i nieobserwowani przez strażników w muzeum. Na internetowych stronach Państwowego Archiwum zainstalowano również wyszukiwarkę, gdzie można sprawdzić, czy dana brytyjska miejscowość znajdowała się na liście posiadłości Wilhelma Zdobywcy. Google bezkarnie zamieszczający informacje prasowe i agencyjne ku rozpaczy i bezsilności mediów, które na próżno starały się dochodzić sprawiedliwości, jednak musiał nieco skapitulować. Jak donosi AFP, Associated Press zawarła umowę z amerykańskim gigantem na temat zasad publikowania informacji i zdjęć agencyjnych w wirtualnej wyszukiwarce. Google News będzie płacił, ale w jaki sposób i ile, nie wiadomo. Rok temu agencja Associated Press wytoczyła sprawę o pogwałcenie praw autorskich, żądając odszkodowania od Google. Ten ostatni odpierał ataki, zasłaniając się dozwoloną prawem w pewną formą udostępniania informacji, czyli odsyłaniem do źródeł. Zawarta właśnie umowa sugeruje jednak, że Google miał szansę przegrać proces, stąd chęć ugody, ale tak naprawdę niewiele szczegółów. Szczegółów przeniknęło do mediów, nawet AFP, która również wytoczyła Google'owi sprawę, szacując swe straty na co najmniej 17 milionów dolarów, wydaje się być zaskoczona ostatnimi doniesieniami napływającymi z Atlantyku. Zwłaszcza, że w usłudze Google News pojawiają się nadal depesze AFP, wprawdzie nie brane bezpośrednio z witryny agencji, lecz za pośrednictwem jej klientów. Czy jest to prowokacja, czy źle skonstruowany program, zastanawia się szef serwisu prawnego AFP, którego wypowiedź zamieściła gazeta Le Figaro. W każdym razie francuska agencja wyraziła jeszcze raz gotowość podpisania umowy z amerykańską wyszukiwarką, ale Google zawsze utrzymywał, że nie będzie płacił za podawanie informacji agencyjnych. Dalszy ciąg zapewne nastąpi. Constance Imhedi, myszkując po sieci i czytając doniesienia internautów z podróży po różnych zakątkach świata, postanowili również zarzucić plecaki na plecy. Biorąc roczny bezpłatny urlop, wsadzając 10 tysięcy euro oszczędności do kieszeni, para 30-latków wyruszyła na podbój świata. Po Syrii, Turcji i Turkmenistanie dotarli właśnie do Uzbekistanu, a ich przygody i perypetie można śledzić w wirtualnej przestrzeni, bowiem jak przystało na współczesnych podróżników, co tydzień zamieszczają oni na blogu swe wrażenia ilustrowane zdjęciami. Blogi wędrowników są świetnym źródłem informacji dla następców podążających ich tropami. Często przygotowując podróż, młodzi internauci spędzają najpierw masę czasu w sieci, szukając praktycznych informacji, adresów, nazwisk, a także przestróg i dobrych rad. Tych, którzy już sami na własnej skórze doświadczyli niebanalnych przygód w odległych zakątkach świata, z dala od utartych szlaków turystycznych. W pierwszym weekendzie lipca zarejestrowana została dwumilionowa domena .eu. Tym samym unijny adres www stał się trzecią pod względem liczby rejestracji domeną w Europie, a siódmą na świecie. Domenę .eu w Europie wyprzedza już tylko domena niemiecka i brytyjska. 2 miliony adresów unijnych zostało zarejestrowanych w 31 państwach. Najwięcej zarejestrowali Niemcy – 632 tysiące, Brytyjczycy – 373 tysiące i Holendrzy – 237 tysięcy. W Polsce funkcjonuje już ponad 47 tysięcy adresów z rozszerzeniem .eu.
W sieci mieszkowaliśmy z Anną Bernhardt. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Sezon festiwalowy jeszcze w pełni, ale tak się składa, że o tych imprezach, które trwają, już mówiłam. Następne zaś odbywać się będą we wrześniu. Mam na myśli oczywiście większe imprezy, bo pojedyncze koncerty odbywają się przez całe lato. Korzystając z tej luki, pomyślałam, że właściwie nieźle byłoby na chwilę oderwać się od festiwali i porozmawiać o czymś zupełnie innym. I wtedy właśnie przypomniał mi się film Ostatnie tango w Paryżu, nakręcony w 1972 roku przez Bertolucci z Marlonem Brando i Marią Schneider w rolach głównych. Film jest kontrowersyjny, jedni uważają go za arcydzieło, inni za pornograficzną szmirę. Jedno nie podlega dyskusji, że muzyka do niego jest genialna. Nie można mieć wątpliwości co do tego, kto jest autorem muzyki do filmu. Genialny Gatto Barbieri. Jego latynoamerykańskie korzenie znakomicie mieszają się z klimatami Paryża i daje to niepowtarzalną atmosferę, która kiedyś była tak charakterystyczna dla tego miasta, a którą dzisiaj niestety coraz trudniej znaleźć. Ale nic, to będzie jeszcze gorzej. Pozostanie nam jednak zawsze muzyka. We'll be right back. Posłuchajmy jeszcze jednego tanga z filmu Ostatnie tango w Paryżu. W końcu Gato Barbieri, chociaż mieszka na stałe w Nowym Jorku, to przecież jednak pochodzi z ojczyzny tanga Argentyny. Girl in Black, dziewczyna w czerni. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z jazzem proponuję Państwu utwór, który nie jest tangiem, ale ma tak nadzwyczajną, melancholijną atmosferę. Zupełnie jak jesienny Paryż. To był magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. Zbliżamy się do końca naszej audycji. Ja jeszcze powtórzę wiadomości z ostatnich minut. Impas w obradach ONZ w Nowym Jorku, choć wcześniej Izrael ocenił jako interesującą propozycję rozmieszczenia żołnierzy libańskich na południu kraju. Amerykańsko-francuski projekt rezolucji napotyka trudności. Rosja grozi wetem. Liga Arabska próbuje wymóc wycofanie wojsk izraelskich z południa Libanu. ONZ wstrzymał we wtorek dostarczanie pomocy humanitarnej w Libanie Południowym. I jeszcze jedna nowa fala ataków uzbrojonych band miejskich w São Paulo. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Dziennik przygotowała Agnieszka Kumor. Towarzyszyli mi Piotr Moszyński i Piotr Kamiński. Moca Antoine. Dziennik wieczorny. Wojciech Sikora.
Kizela kati la kwenda uzanga lolo Karina kizela kati la kwenda uzanga lolo Anami kumushima wami santu jaka sola ngitalele Anami kumushima wami santu jaka sola mtalenwe Katila kwenda uzangalolo Karina kizela Katila kwenda uzangalolo Anami kumushima wami santu jaka sola mtalenwe Anami kumushima wami santu jaka sola mtalenwe Katila kwenda uzangalolo Karina kizela Katila kwenda uzangalolo Anami kubata Anami kunjila mutalenwe Anami kubata Anami kunjila mutalenwe